Zapraszamy Państwa do wysłuchania serwisu informacyjnego.
W przyszłą środę, 9 lipca, posłowie zajmą się wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości dotyczącym wotum nieufności wobec rządu. Rozpatrzą również wniosek o odwołanie szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza.
Politycy PiSu chcieli, aby tego dnia kandydat tej partii na premiera mógł zabrać głos w Sejmie. Jednak Ewa Kopacz oświadczyła, że jej decyzja w tej sprawie jest niezmienna i taka sama jak rok temu.
Wtedy nie zgodziła się ona na debatę oraz wystąpienie socjologa profesora Piotra Glińskiego, powołując się na konstytucję i przepisy Sejmu.
Jak podkreślają posłowie Prawa i Sprawiedliwości, marszałek Sejmu Ewa Kopacz boi się debaty parlamentarnej. Mówi przewodniczący klubu parlamentarnego PiSu poseł Mariusz Błaszczak.
Widać, że pani marszałek Ewa Kopacz postępuje tak jak jej partyjny kolega, pan poseł Sekuła, niesławnej pamięci przewodniczący Komisji Hazardowej. Jeżeli debatować, to pani Ewa Kopacz z pustymi krzesłami chce debatować. To jest fikcja. No to jest po prostu fikcja, to jest zaprzeczenie ideom demokracji. Przecież parlament ma rozmawiać. Parlament ma rozmawiać nie z pustymi krzesłami, tylko parlament ma rozmawiać na temat ważny dla Polski i Polaków, bo chodzi przecież o zmianę rządu, chodzi o wyłonienie nowego prezesa Rady Ministrów.
Tymczasem zarząd Platformy poruszył sprawę zbliżających się debat w Sejmie nad wnioskami PiS o odwołanie szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza oraz o konstruktywne wotum nieufności wobec premiera Donalda Tuska. Platforma jest spokojna o wynik obu głosowań.
Zarząd PO dał też strukturom regionalnym czas do początku września na zatwierdzenie list w listopadowych wyborach samorządowych.
Ustalił również, że kandydaci w wyborach uzupełniających do Senatu zostaną zatwierdzeni na posiedzeniu w przyszłym tygodniu.
Prawo i Sprawiedliwość apeluje do Komisji Nadzoru Finansowego o rzetelną ocenę nowego prezesa Giełdy Papierów Wartościowych.
Z kolei do CBA trafi wniosek o kontrolę w sprawie tej nominacji, mówi poseł Marcin Mastalerek.
Po pierwsze, według nas zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może być złamany przepis o rocznej karencji. Drugi powód jest taki, całe to zamieszanie wywołane przez rząd Donalda Tuska z odwołaniem i powołaniem nowego szefa Giełdy Papierów Wartościowych doprowadziło do spadków na giełdzie.
Na stanowisko prezesa Giełdy Papierów Wartościowych kilka dni temu walne zgromadzenie powołało byłego wiceministra skarbu Pawła Tamborskiego, żeby objął to stanowisko, potrzebna jest jeszcze zgoda KNF.
Poseł Beata Szydło, wiceprezes PiSu, podkreśla, że to najbardziej polityczny z dotychczasowych prezesów Giełdy Papierów Wartościowych. Pracując w resorcie skarbu zajmował się m.in. nadzorem nad rynkiem kapitałowym czy prywatyzacją.
Związany jest on, na co zwróciła uwagę poseł, z kontrowersyjną prywatyzacją Ciechu, wydarzeniami w grupie Azoty i przejęciem pakietu przez grupę Akron.
Nie spodziewamy się, żeby Ministerstwo Skarbu Państwa czy premier sam chcieli tutaj zastanowić się nad tą nominacją, dlatego zwracamy się do Komisji Nadzoru Finansowego i apelujemy, żeby komisja, kierując się bezstronnością i zapisaną ustawowo niezależnością, dokonała oceny tej nominacji w sposób bezstronny, niezależny i w sposób rzetelny.
Resort edukacji przyznaje się do błędów w podręcznikach dla pierwszoklasistów.
Pod naporem społecznym ministerstwo zdecydowało, że w naszym elementarzu znajdą się zwroty Boże Narodzenie i Wigilia. Obecnie we fragmentach poświęconych świętom brakuje tych określeń.
Protest w tej sprawie zorganizował Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Zwraca on uwagę, że poświadczona konstytucyjnie chrześcijańska tożsamość kultury polskiej winna znaleźć odbicie w treści podręcznika. Mówi Anna Banasiuk z Centrum Prawnego Ordo Iuris.
Nie budzi wątpliwości twierdzenie, że ta chrześcijańska tożsamość kultury polskiej, poświadczona zresztą konstytucyjnie, powinna znaleźć odbicie w treści podręcznika, a sama aksjologia konstytucji musi zostać uznana przez ministerstwo za wiążącą przekształtowanie treści programowych przekazywanych w ramach powszechnego systemu oświaty. Brak jednoznacznego wskazania na religijną tożsamość świąt Bożego Narodzenia budzi konsternację i szereg wątpliwości. Dlatego już ponad 47 tysięcy obywateli podpisało się pod petycją przygotowaną przez Instytut Ordo Iuris.
Głos w sprawie zabrało też Biuro Programowania Katechezy przy Episkopacie Polski. Jego przedstawiciele wskazują, że sukces jest połowiczny.
poprawionej wersji podręcznika nadal o Bożym Narodzeniu mówi się w sposób zawoalowany.
37 zł i 25 groszy. O tyle w przyszłym roku mogłoby wzrosnąć świadczenie emerytalne i rentowe, gdyby zamiast procentowej obowiązywała waloryzacja kwotowa.
PSL przygotowało projekt zmian konstytucji, który jest konieczny, aby zmiana mogła wejść w życie. Prace nad dokumentem mają się rozpocząć na jesieni.
Projekt ma wstępne poparcie PO, PSL i PiS. Takie rozwiązanie już raz zostało wprowadzone, jednak w 2012 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że jest ono niezgodne z ustawą zasadniczą, dlatego koalicja myśli o zmianie konstytucji.
Poseł Stanisław Szwed, wiceszef Sejmowej Komisji Polityki Społecznej, przypomniał, że kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, podjęto próby zmian w mechanizmie waloryzacji.
Myśmy na przykład wprowadzali też taki jednorazowy dodatek, ale to nie rozwiązuje tego głównego problemu, który jest dzisiaj, że to świadczenie emerytalne ciągle się rozwarstwia, czyli ci, którzy mają skłonne emerytury, przy waloryzacji procentowej ta ich poprawa zawsze jest najniższa, czyli ciągle są w najgorszej sytuacji. Stąd ta propozycja, jeżeli tylko będzie wsparta tymi, którzy dzisiaj rządzą, czyli większością, to my ją oczywiście poprzemy.
Przy obecnym systemie waloryzacji procentowym w przyszłym roku najniższa emerytura wzrosłaby o blisko 16 zł, a przeciętna o 40 zł.
Orlen, Lotos, KGHM, PZU oraz firmy energetyczne będą razem łożyć na gospodarkę. O sprawie napisał jeden ze dzienników.
Rządowy program inwestycyjny, który powstaje głównie w Ministerstwie Skarbu Państwa, zakłada przede wszystkim współpracę gospodarczą największych spółek Skarbu Państwa. Mają one szukać synergii i efektów skali oraz budować swoją wartość.
Z kolei wartość największych projektów, które realizują strategiczne spółki Skarbu Państwa, to ponad 100 miliardów złotych. Są one kluczowe dla polskiej gospodarki.
Do programu koordynacji projektów strategicznych zaliczane są m.in. budowa polskiej elektrowni jądrowej, projekt poszukiwawczo-wydobywczy, petroprojekt, utworzenie PZU Zdrowie, a także budowa bloku parowego w elektrowni Puławy.
Poseł Tadeusz Woźniak podkreśla, że ostatnie wydarzenia pokazują, że łączenia tak strategicznych firm ogromnymi kontraktami sprzyja korupcji, a finalnie projekty nie dochodzą do skutku, na czym traci Skarb Państwa.
Wielomiliardowe inwestycje proponowane bądź to nie będą dochodziły do skutku, bądź będą tylko przyczynkiem do wyprowadzenia znacznych środków finansowych. Jeśli chodzi o polską energetykę jądrową, należy się nad tym bardzo poważnie zastanowić, czy Polsce elektrownia jądrowa jest niezbędna, a poza tym, jeżeli już, to według jakiej technologii. Kiedy dowiadywaliśmy się jeszcze kilka lat temu, że pan minister Grat, który stał na czele instytucji mającej przygotować polską energetykę jądrową, otrzymywał niebotyczne środki finansowe, o jakich nie śniło się nawet prezesom wielu spółek, które bardzo dobrze prosperowały. Okazało się, że można stworzyć instytucję i kolegę partyjnego uposażyć.
Ministerstwo wskazuje, że w nowej perspektywie jest do wykorzystania 18 miliardów euro z polityki spójności.
Niektórzy z ekspertów studzą jednak entuzjazm resortu i podkreślają, że wiele z tych inwestycji jest obłożone wysokim ryzykiem.
Podczas rozmów w Berlinie Ukraina, Rosja, Francja i Niemcy wypracowały pakiet działań, które mają prowadzić do wielostronnego rozejmu na Ukrainie, oświadczył szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier. Zapowiedział też, że nowe rozmowy o Ukrainie odbędą się do 5 lipca.
Z kolei rosyjski szef dyplomacji Siergiej Ławrow zapowiedział, że Rosja będzie pracowała na rzecz uwolnienia zakładników przetrzymywanych na Ukrainie.
Minister dodał, że Rosja w czasie obowiązywania nowego rozejmu będzie gotowa dopuścić OBWE do monitorowania niektórych przejść na granicy z Ukrainą.
Polscy eurodeputowani przewodniczącymi trzech komisji w Parlamencie Europejskim.
Przewodnictwo Komisji Przemysłu, Badań i Energii obejmie na 2,5 roku Jerzy Buzek, a na drugą połowę kadencji zastąpi go Janusz Lewandowski.
Szefem Komisji Rolnictwa zostanie Czesław Siekierski, natomiast na czele Komisji Spraw Konstytucyjnych stanie Danuta Hibner.
Z kolei eurodeputowani Karol Karski oraz Bogusław Liberacki zostali wybrani na kwestorów Parlamentu Europejskiego.
Zatrzymanie, przesłuchanie i zarzuty postawione byłemu prezydentowi to przełom w politycznej odpowiedzialności władz państwowych we Francji, choć to przełom z walką polityczną w tle, ocenił poseł Krzysztof Szczerski.
Paryska prokuratura wszczęła formalne postępowanie przeciwko byłemu prezydentowi Francji Nicolas Sarkozy'emu. Wcześniej postawiono mu zarzuty korupcji, niezgodnego z prawem używania wpływów i naruszenia tajemnicy.
Były prezydent jest objęty w sumie 6 dochodzeniami. Najnowsze dotyczą nieprawidłowości w kampanii z 2012 roku. Nicolas Sarkozy zaprzecza wszystkim zarzutom.
Poseł Krzysztof Szczerski mówi, że Polska powinna z tego zatrzymania wyciągnąć wnioski dotyczące podejrzeń stawianych państwu Kwaśniewskim. Polityk ocenił, że na kryzysie francuskiej centroprawicy, której liderem był Sarkozy, może skorzystać teraz skrajna prawica.
Będzie mogła pokazać siebie jako tą jedyną siłę na prawo od lewicowych dzisiaj rządów socjalistów francuskich. To jest czysta, więc też trzeba liczyć się z tym, że to jest jakiś wiatr w żagle prawicy francuskiej skrajnej, Frontu Narodowego. A z drugiej strony oczywiście warto to także w kontekście polskim powiedzieć o tym, że dobrze by było, żeby także w Polsce nie było tego typu ochrony politycznej nad byłymi prezydentami i wtedy, kiedy są jakiekolwiek zarzuty, żeby to nie było uważane za atak na majestat byłego prezydenta, tylko po prostu, żeby te zarzuty także w Polsce były wyjaśniane, a wiemy, że takie zarzuty wobec byłego prezydenta Kwaśniewskiego w Polsce funkcjonują, więc to w takim razie także trzeba by wyjaśnić kwestie finansowe państwa Kwaśniewskich w takim duchu, jakim dzisiaj dzieje się to we Francji.
Informacje o zatrzymaniu byłego prezydenta wypływają w czasie, gdy we Francji coraz częściej spekuluje się na temat powrotu Sarkozy'ego do polityki.
Miałby on objąć przywództwo w opozycyjnej centroprawicowej Unii na rzecz Ruchu Ludowego.
I tą wiadomością kończymy już serwis informacyjny w Radiu Maryja.